Przetrwanie organizacji w dobie radykalnej niepewności i rewolucji sztucznej inteligencji zależy od przełożenia wewnętrznej dojrzałości lidera na konkretną architekturę systemową. Sama inteligencja emocjonalna przywódcy jest niewystarczająca. Musi ona zostać zakodowana w strukturach firmy poprzez stworzenie tzw. organizacyjnej oburęczności. Kluczowym rozwiązaniem jest strukturalne rozdzielenie logiki bieżącej efektywności, reprezentowanej przez Today Team, od logiki przyszłego uczenia się i eksploracji, czyli Tomorrow Team. Niezbędne jest jednocześnie zbudowanie warstwy przejściowej, transition layer, która zapobiega odrzuceniu innowacji przez organizacyjny układ odpornościowy. Przewaga konkurencyjna przesuwa się z ekonomii skali w stronę ekonomii uczenia się. W tym modelu sukcesem nie jest bezbłędna prognoza, lecz zdolność do taniej falsyfikacji błędnych założeń i szybkiego redukowania strategicznej niewiedzy. Ostatecznie adaptacyjność organizacji to umiejętność jednoczesnego doskonalenia obecnego modelu biznesowego oraz projektowania mechanizmów, które mogą uczynić go zbędnym. Wewnętrzna praca lidera to fundament zarządzania organizacją. Oduczanie się wymaga odwagi, by odebrać własnym przekonaniom status oczywistości. John Sanei wprowadza tu pojęcie Herling Sephore Building, uzdrawianie przed budowaniem. Chodzi o to, że nierozpoznane lęki czy potrzeba aprobaty przenikają do decyzji biznesowych. Lider może myśleć, że broni rentowności, podczas gdy w rzeczywistości chroni własne poczucie bezpieczeństwa. Nie chodzi jednak o psychoanalizę w biurze. Uzdrawianie to metafora zdolności do rozpoznawania własnych automatyzmów. Dojrzałość lidera nie polega na wiecznym spokoju, lecz na umiejętności rozpoznania swojego stanu i odzyskania możliwości wyboru reakcji. Między emocją a decyzją musi istnieć przestrzeń interpretacji. Psychologiczny rdzeń tego narzędzia pozwala na metapoznanie, czyli przyjęcie dystansu wobec własnych treści psychicznych. Dla lidera ta różnica ma znaczenie strategiczne. Świadomość reakcji obronnej pozwala sprawdzić, czy argumenty za utrzymaniem modelu nie wynikają jedynie z potrzeby ochrony pozycji. Władza tworzy asymetrię epistemiczną, co prowadzi do utraty zewnętrznej korekty przekonań. Pokora lidera przestaje być wezwaniem do skromności. Chodzi o realistyczne uznawanie własnych ograniczeń i otwartość na naukę. Jest to mechanizm poprawiający krążenie informacji i uczenie się w systemie. Autor przeciwstawia lidera typu know-it-all liderowi learn-it-all. Przykładem jest Satya Nadella i transformacja Microsoftu w stronę kultury uczenia się. To przejście od postawy wiemy wszystko do uczymy się wszystkiego, pokazuje on, że kierownictwo może zmienić normatywny status niewiedzy. Jeśli uczenie się staje się pożądanym zachowaniem, niewiedza przestaje być kompromitacją, a staje się początkiem procesu poznawczego. Postawa learn-it-all nie jest przeciwieństwem kompetencji, lecz kompetencji zamkniętej. Przypadek Ubera ukazuje kontrast między agresywną kulturą Travisa Kalanicka a erą Dary Khosrowszahiego. To przykład unlearning w praktyce. Nie polegał on na prostej negacji przeszłości, lecz na rozdzieleniu funkcji od formy. Chodziło o zachowanie przedsiębiorczości bez kultu bezkarności oraz ambicji bez ignorowania zasad. Prowadzi to do kwestii bezpieczeństwa psychologicznego. Według Amy Edmondson jest to przekonanie zespołu, że środowisko pozwala podejmować ryzyko społeczne, przyznawać się do błędów i zgłaszać wątpliwości bez obawy przed karą. Bezpieczeństwo nie oznacza jednak komfortu czy braku konfliktu. Ma chronić prawo do sygnału, a nie człowieka przed konsekwencjami. Reakcje lidera stają się informacją dla całego systemu. Jeśli prezes poniża autora błędu, organizacja uczy się ukrywać wyniki. Przywódca kształtuje cenę przekazywania prawdy w górę hierarchii. Jest architektem systemu emocjonalnego i ma silny wpływ na to, jakie zachowania są nagradzane. Władza działa jak wzmacniacz. Dlatego zapytajmy, jaki system powstaje wokół lidera? Czy jego obecność pozwala innym przekazywać złe wiadomości? Dobre instytucje muszą ograniczać ludzkie słabości. Procedury whistleblowingowe czy niezależna kontrola to technologie instytucjonalne oparte na realistycznej antropologii. Człowiek u władzy pozostaje człowiekiem, a zatem jego percepcja wymaga zewnętrznej korekty. W języku Sanei'a można odnieść wrażenie, że wystarczy uleczyć lidera, aby uzdrowić firmę. Nauki o instytucjach sugerują jednak podejście trzeźwiejsze. Pokora instytucjonalna jest ważniejsza od osobistej. Procedura musi sprawić, by krytyka dotarła do celu, nawet gdy lider nie ma ochoty jej słuchać. Dojrzałość człowieka na szczycie musi zostać przełożona na architekturę organizacji. Z osobistego mogę się mylić, musi powstać systemową, mamy procedurę wykrywania błędów. Kluczem jest organizacyjna oburęczność. John Sanei wprowadza rozróżnienie na Today Team oraz Tomorrow Team. Zespół dzisiaj dba o optymalizację, a zespół jutro bada rozwiązania, które mogą uczynić ten model zbędnym. Pierwszy system ma być niezawodny i efektywny. Drugi musi tolerować niepewność i reagować na sytuacje nieprzewidywalne. Próba zmuszenia jednej struktury do bycia jednocześnie pasażerskim liniowcem i myśliwcem prowadzi do konfliktu konstrukcyjnego. James March określił to jako napięcie między eksploatacją a eksploracją. Eksploatacja to doskonalenie posiadanych kompetencji i wydajność. Eksploracja to ryzyko, eksperymenty i odkrywanie nowych możliwości. Organizacje często nadmiernie preferują to pierwsze kosztem przyszłego przetrwania. W świecie dzisiaj błąd oznacza koszt. W świecie jutra porażka części prób nie jest odchyleniem, lecz źródłem wiedzy. Najważniejszym pytaniem nie jest to, czy projekt osiągnął marżę, ale czego dowiedzieliśmy się za określony koszt. Charles O'Reilly i Michael Tushman sugerują koncepcję organizacyjnej oburęczności, czyli jednoczesne utrzymywanie jednostek eksploatacyjnych i eksploracyjnych. Różnią się one strukturą, kulturą i systemami wynagradzania. Największym problemem organizacji nie jest samo stworzenie jutra, lecz przeprowadzenie jego rezultatów do świata dzisiaj. Zwycięstwo Tomorrow Team może wywołać silniejszy opór niż jego porażka, ponieważ sukces podważa sens starego świata. Organizacja musi łączyć odmienne architektury działania poprzez strategiczne scalanie. Transitio Layer oraz Horizon Scouts pełnią rolę tłumaczy między dzisiaj i jutrem, przekładając radykalne idee na język akceptowalny dla operacji, by uniknąć konfliktów wynikających z różnicy języków dowodzenia wartości. Istotnym elementem ochrony jest ring fencing, czyli wydzielenie około 10-15% budżetu przed cięciami w okresach presji finansowej. Projekt eksploracyjny potrzebuje metryk innych niż te znane z codziennej operacyjności. Powinien wykazywać tempo redukowania niewiedzy, jakość eksperymentów oraz szybkość rezygnacji z błędnych założeń. Tomorrow Team przyszłości musi rozróżniać szybkość budowania prototypów od szybkości uczenia się. Organizacyjna oburęczność polega na zaprojektowaniu dwóch różnych reżimów racjonalności. Dzisiaj potrzebuje dyscypliny, dzięki niej firma zarabia i utrzymuje zaufanie klientów. Jutro potrzebuje swobody, bo nie można odkrywać nowych możliwości pod rygorem modelu stworzonego dla przewidywalności. Dojrzała organizacja potrafi rozdzielić obszary, w których stabilność jest wartością, od tych, w których staje się kosztem. Badania z 2026 roku wskazują, że strukturalne rozdzielenie eksploracji i eksploatacji zwiększa wartość rynkową firmy. Przewaga powstaje w zdolności utrzymywania napięcia między tymi dwoma światami. Ekonomia uczenia się to zmiana modelu, w którym źródłem sukcesu jest zdolność szybkiego testowania hipotez i prekonfigurowania działania na podstawie nowych danych. Największe firmy cyfrowe łączą dwa mechanizmy. Skala dostarcza danych i kapitału. Kat rekon i konfigurować. W warunkach niepewności sama skala nie wystarczy. Niezbędna jest przewaga szybkości uczenia się. Ekonomia skali działa, gdy popyt jest przewidywalny. Jednak w obliczu radykalnych innowacji zbyt wczesne skalowanie drastycznie zwiększa koszt pomyłki. Tu kluczowa staje się logika opcji realnych. Niewielka inwestycja to zakup prawa, lecz nie obowiązku do dalszego zaangażowania. Badania z 2026 roku potwierdzają, że taka elastyczność wspiera sukces w świecie pełnym niewiadomych. Informacja jest częścią zwrotu z inwestycji, co wymusza zmianę myślenia o błędzie. W eksperymencie może być on wynikiem negatywnym, który obniża niepewność. Organizacja ucząca się celebruje tanią falsyfikację drogiego złudzenia. Eksperyment biznesowy musi realnie zmieniać decyzję. Jeśli wynik nie wpływa na dalsze kroki, jest jedynie rytualnym uzasadnieniem projektu. Tu kluczowe stają się małe partie. Mikroseria pozwala kupić informacje przy mniejszej ekspozycji, zamieniając problem prognozy w proces aktualizacji. Mechanizm ten przypisuje się firmie Shein. Model polega na rozpoczynaniu produkcji od około 100 do 200 sztuk i zwiększaniu wolumenu tylko dla produktów pożądanych. Tradycyjna moda opiera się na prognozie i dużych partiach. Model on demand zamienia jeden wielki zakład o przyszłość na sekwencję mniejszych zakładów. Zara również podważyła model sezonowy poprzez szybkie reagowanie i krótkie serie. Wykorzystanie danych rynkowych do aktualizacji prognoz zwiększało sprzedaż i redukowało zapasy. Różnica nie przebiega między organizacją nieruchomą a adaptacyjną, lecz pomiędzy generacjami systemów skracających pętlę. Hipoteza, ekspozycja, sygnał, decyzja, skalowanie. Długość tej pętli staje się kluczowym parametrem przedsiębiorstwa. Rywalizacja przenosi się w czas epistemiczny. W epoce generatywnej sztucznej inteligencji koszt wytworzenia wariantu rozwiązania gwałtownie maleje. Generatywna sztuczna inteligencja radykalnie obniża koszt prototypu, lecz nie koszt prawdziwej walidacji. Model stworzy aplikację w godzinę, ale sprawdzenie bezpieczeństwa czy zgodności prawnej może nadal wymagać miesięcy. Organizacja może pomylić prędkość produkcji artefaktów z prędkością zdobywania wiedzy. Prędkość uczenia to tempo, w którym organizacja strategicznie redukuje niewiedzę. W warunkach radykalnej niepewności kluczowa staje się zdolność zachowywania opcji. Niewielka inwestycja w kilka konkurencyjnych technologii bywa racjonalniejsza niż przedwczesny wybór jednego zwycięzcy. W pewnym punkcie organizacja musi przejść z eksploracji do eksploatacji. To nie jest marginalna uwaga etyczna, lecz sedno problemu adaptacyjności. Prawdziwa adaptacja wymaga rozumienia tego, czego społeczeństwo przestanie akceptować. To granica między inteligencją a czystym oportunizmem. Organizacja adaptacyjna sprawniej rozpoznaje błąd i zmienia alokację zasobów. Ekonomia uczenia pyta, jak mało musimy wydać, aby dowiedzieć się, czy w ogóle powinniśmy coś produkować. Organizacje muszą potrafić przechodzić od eksperymentu do skali. I z powrotem. Wymaga to jednak instytucji pośredniczącej, tak zwanej warstwy przejściowej. To miejsce, w którym przyszłość uczy się rozmawiać z teraźniejszością, zanim ta uzna ją za intruza. Największym złudzeniem jest wiara, że wystarczy dobry pomysł. Firmy częściej cierpią na brak mechanizmów przejścia od idei do systemu operacyjnego. John Sanei nazywa to transition layer. To zadanie dla Horizon Scouts, tłumaczy, którzy muszą obejść organizacyjny układ odpornościowy, by wizja nie została odrzucona przez strukturę. Tłumacz ryzyka i wartości działa na styku różnych domen wiedzy. Umożliwia przepływ informacji między środowiskami o odmiennych językach. Kluczowe są tu boundary objects, czyli modele lub prototypy, które pozwalają współpracować osobom o różnych perspektywach. Konflikt między dzisiaj a jutrem często jest strukturalny, ponieważ każda z funkcji posługuje się inną funkcją celu. Warstwa przejściowa musi sprawić, by różnica języków nie tworzyła obozów. Prototyp należy przetłumaczyć na mapę wymagań operacyjnych. Dobry tłumacz chroni organizację przed fałszywą binarnością. Ma to kluczowe znaczenie w teorii Dynamize Capabilities, gdzie Tice wyróżnia trzy procesy: sensing, rozpoznawanie szans, sizing, mobilizowanie zasobów oraz transforming, rekonfiguracja struktur. Strategiczna wartość idei pojawia się dopiero wtedy, gdy organizacja potrafi przealokować wokół niej kapitał i władzę. To prowadzi do kwestii politycznej, kto ma prawo odebrać zasób dzisiaj i przekazać go jutro. Sanei proponuje ring fencing, ochronę około 10 do 15% budżetu na eksplorację, by chronić go przed presją natychmiastowych wyników. Ring fencing powinien chronić eksperyment przed przedwczesną egzekucją, a nie przed dowodem. Dlatego lepszym modelem jest finansowanie etapowe. Projekt otrzymuje zasoby na rozwiązanie konkretnych niewiadomych, a dalsze inwestycje zależą od osiągnięcia punktów kontrolnych. Szczególna rola dyrektora generalnego wynika z faktu, że konflikt między wizją a finansami nie może zostać rozwiązany wewnątrz żadnej ze stron. Dopiero poziom odpowiedzialny za całość systemu potrafi ważyć te sprzeczne racjonalności. Tę intuicję potwierdza teoria oburęczności. Efektywność i eksploracja wymagają aktywnego przywództwa zdolnego rozdzielać struktury, lecz jednocześnie integrować decyzje. Horizon Scout musi zatem posiadać szczególną dwujęzyczność organizacyjną. Musi rozumieć technologię i bilans, eksplorację oraz wymogi zgodności. Jest on mniej prorokiem, a bardziej dyplomatą pomiędzy dwoma systemami racjonalności. Transition layer to miejsce, w którym zachwyt prototypem musi przejść próbę instytucjonalnej dorosłości. Dojrzała warstwa przejściowa powinna minimalizować koszt translacji, a nie mnożyć kontrolę. Tu pojawia się koncepcja messy middle moment, w którym stary model już nie dostarcza wyników, a nowy jeszcze ich nie generuje. Wtedy aktywuje się organizacyjny układ odpornościowy, mikrozarządzanie i cięcie budżetów. Warstwa przejściowa jest w istocie instytucją zarządzania liminalnością. Ma przeprowadzić organizację przez okres, w którym dwa modele współistnieją, lecz żaden nie zwyciężył. Gdy zarząd musi podejmować dziesiątki decyzji dotyczących sztucznej inteligencji, łatwo utonąć w nadmiarze analiz. John Sanei proponuje rozwiązanie AI Strategy Scanner. To narzędzie ma zmusić organizację do rozróżnienia, czy wykorzystuje ona technologię jedynie do obrony istniejącego modelu, czy również do jego zakwestionowania. AI Strategy Scanner to mapa oparta na dwóch osiach. Pierwsza rozróżnia zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne, druga inicjatywy odnoszące się do dzisiaj oraz jutra. W ten sposób powstają cztery pola: Efficiency Engine, Delight, AI Powered Evolution oraz AI Born Industries. Pierwszy kwadrant służy do usuwania tarcia wewnątrz systemu, automatyzuje rutynę i redukuje koszty. Drugi kwadrant przesuwa uwagę na zewnątrz. AI ma tutaj podnosić jakość doświadczenia klienta i personalizację. To obszar nazwany Delight. Sztuczna inteligencja służy tu do rekonfiguracji produktu i procesów organizacji. To ewolucja napędzana przez AI. Pytanie zaczyna brzmieć, czy ten zawód albo etap procesu powinien w ogóle istnieć w obecnej formie. To poziom dyskusji dotykający architektury organizacji. Trzeci kwadrant to miejsce, gdzie technologia podważa dotychczasowy podział pracy i tożsamość instytucji. Czwarty kwadrant to obszar branż zrodzonych z AI, nowych produktów i modeli gospodarczych. Skaner ma porządkować charakter inwestycji, a nie zastępować jej oceny ekonomicznej. Jego najcenniejsza funkcja to zmuszenie zarządu do ujawnienia struktury portfela strategicznego. Jeśli 100% inicjatyw trafia do pierwszego kwadrantu, firma prowadzi program produktywności, a nie przebudowę modelu biznesowego. Skaner jest narzędziem diagnozy alokacji uwagi. Nie redukuje on niepewności technologicznej, lecz redukuje nieporządek rozmowy o tej niepewności. W epoce generatywnej sztucznej inteligencji możliwość wyprodukowania analiz jest nieograniczona, podczas gdy możliwość ich przeczytania przez zarząd pozostaje biologicznie ograniczona. Skaner AI Strategy Scanner odpowiada na jakiego pytania rodzaju ruch wykonujemy, a nie czy ten ruch jest dobry. Te wytyczne to heurystyka, a nie uniwersalna teoria. Proporcje zależą od dynamiki branży, ekspozycji technologicznej i tolerancji ryzyka. Skaner ma prowokować dyskusję, a nie dostarczać gotowych odpowiedzi. Ważne są kategorie strategiczne. Defending, Extending i Appending. Adaptacyjność to wiedza, której części gry należy bronić, a którą trzeba zakończyć. Strategia jest sztuką rezygnacji. Prawdziwa strategia zaczyna się w momencie decyzji, kto otrzyma budżet, a który kierunek zostanie zamknięty. Skaner ujawnia zatem strategiczny dryf. Macierz staje się lustrem organizacyjnej tożsamości. Analizy wskazują na błędy poznawcze, takie jak nadmierna pewność siebie czy awersja do strat. AI Strategy Scanner może być antidotum na tendencję szukania rozwiązań tylko w znanych obszarach. To problem Goodharta, gdy kategoria staje się celem politycznym, ludzie uczą się ją manipulować. Dlatego skaner nie powinien służyć udowadnianiu innowacyjności, lecz wykrywaniu luk inwestycyjnych i lęków organizacji. Dojrzała organizacja potrzebuje przejrzystej mapy do dyskusji oraz głębokiej analizy pod każdą decyzją. Skaner to tablica rozdzielcza strategicznej uwagi. Zmusza organizację do pytania, czy używamy AI, aby robić stary świat lepiej, czy by rozpoznać świat, który nadejdzie po nim. Pomiędzy starą a nową tożsamością rozgrywa się najtrudniejsza część adaptacji. Prawdziwa adaptacyjność nie polega na permanentnym przewracaniu stołu w imię innowacji, lecz na odwadze do zdefiniowania, których granic należy bronić za wszelką cenę, a które są jedynie murem chroniącym nasze przyzwyczajenia. Największym ryzykiem współczesnego lidera nie jest błędna decyzja technologiczna. To stworzenie systemu tak doskonałego w optymalizacji teraźniejszości, że stanie się on ślepy na sygnały o nadchodzącym jutrze. Czy potrafimy zatem zaprojektować organizację, która kocha swój obecny biznes wystarczająco mocno, by go chronić, i jednocześnie posiada dość dojrzałości, by przygotować jego pogrzeb?